Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Tomasz Murawski z tej strony, Czas na Sztukę 01. A dzisiaj trochę wyjątkowy odcinek, gdyż puszczę wam prelekcję, która została nagrana na konwencie Chaostyczny Konwent 2021. Myślę, że to będzie ciekawa lekcja. W trakcie, na oryginalnej prelekcji miałem prezentację, jednak myślę, że i bez niej możecie bez problemu zrozumieć, o czym mówię. Wyciąłem także końcówkę, gdyż siebie nagrałem, jednak moich rozmówców, którzy pod koniec przyszli, niestety nie. Jednak jest to tylko ostatnie 10 minut rozmowy, także nie jesteście zbytnio stratni. Także bez dalszego przeciągania zapraszam was do wysłuchania. No i co? I myślę, że już możemy zaczynać. Dzień dobry wszystkim, którzy wpadają. Zapraszam, żeby się nie krępować, zadawać pytania i w ogóle wszystkie takie interakcje, bo to mnie na pewno uspokoi. Ale w każdym razie, przechodząc do mety, jak optymalizacja zabija przyjemność. Muszę przyznać, że to trochę można powiedzieć clickbaitowy tytuł, gdyż meta ma kilka swoich oblicz, aczkolwiek mnie uderzyło w bardzo negatywne oblicze, no ale zacznijmy od początku, jak to zwykle powinno się zaczynać, czyli od samego wyjaśnienia wam, czym jest meta. Meta. Okej, okay, wracamy. Ktoś jeszcze możecie potwierdzić, bo zdaje mi się, że już mi się udało udostępnić wszystko, absolutnie wszystko. I jest śmieszny mem, że gracz zabiera książkę swojemu DM-owi i czyta. I ten mem tak naprawdę dobrze wprowadza, czym jest meta w roleplayach, ale czym jest meta ogólnie? To jest bardzo ciężkie pojęcie, gdyż właściwie z zależności od źródła, od gry czy od środowiska, meta może zmieniać swoje znaczenie, gdyż no, język jest dynamiczny i adoptuje pewne słowa w bardzo dziwaczny sposób. Jednak nie bez powodu właśnie dałem na początku mem z roleplay, bo właśnie w roleplayach na początku narodziło się coś, co możemy nazwać metagamingiem. I czym jest ten metagaming tak w ogóle? Meta z greckiego oznacza coś poza. Poza, czyli coś, co się dzieje poza grą, a ma wpływ na grę. W roleplayach jest to chyba najbardziej widoczne zjawisko, gdyż jest ono po prostu bardzo łatwe. Powiedzmy, że zaczynamy dopiero swoją przygodę z roleplayem i chcemy się wkręcić w świat Warhammera. No to pewnie przeczytamy kilka podręczników, zapoznamy się z pewnymi instrukcjami, być może obejrzymy nawet jakiś stream dotyczący Warhammera i dzięki temu już znamy jakby świat Warhammera na pewnym bardziej zaawansowanym poziomie. Na przykład zainteresuje nas magia. Mnie osobiście bardzo magia wciągnęła i po prostu zacząłem się wgłębiać w ten temat, jak ten świat jest stworzony. I tu pojawia się pewien problem, gdyż jeśli będę grał jakąś postacią, która nie ma pojęcia, czym jest magia, na przykład będę grał prostym chłopem, a jako gracz będę wiedział, czym jest magia, to mogę zacząć reagować swoją postacią w sposób inny, niż by to miało być zamierzone, czy faktycznie się stało. Idąc przykładem magii, załóżmy, że na drużyna, w której jestem, znajduje magiczne znaki. I mój wieśniak, zamiast stwierdzić, że to są jakieś demoniczne rzeczy, rzucić w to pochodnie i uciekać, na przykład stara się je rozczytać, co w ogóle nie jest w postaci. Innym dość jasnym, jaskrawym przykładem tego, na czym polega metagaming w takim roleplayu, mogą być, bardzo często są podawane trolle. Trolle w D&D są odporne na bardzo wiele czynników, aczkolwiek są podatne na ogień. I tu pojawia się jasny problem. Czy postać gracza wie, że trolle są podatne na ogień? Z jednej strony oczywiście może się dojść do sytuacji, gdzie postać gracza jest po prostu zabójcą trollów i wie wszystko o nich. Jednak w momencie, kiedy dla postaci gracza jest to pierwsze spotkanie z takiego typu przeciwnikiem i on od razu po prostu zaczyna rozpalać ognisko, to jest coś bardzo nienaturalnego, bo gdybyśmy się wczuli w postać, no to jak w trakcie walki zacząć rozpalać ognisko? To jest dziwne. Innym bardzo popularnym przykładem jest to, że na przykład rozmawiamy sobie z jakimś panem, który na przykład prowadzi sobie prelekcję, a inni gracze w tym momencie przeszukują jego piwnicę i znajdują na przykład trupy. I w tym momencie jako gracze wiemy, że ta osoba jest zła. Jednak nasza postać tego nie wie, więc jeśli zdecydujemy się, że nasza postać w tym momencie atakuje tego złego, no to jest to jakby przełamanie, można powiedzieć, czwartej ściany, wykorzystanie wiedzy, którą nasza postać nie ma. Myślę, że dość jasno przedstawiłem, czym jest metagaming w tym, więc może trochę przejdźmy do czego, dlaczego to jest w ogóle problemem, bo co może spowodować to, że zabijemy szybciej trolla? No przecież nic takiego się nie dzieje. Jednak jestem tutaj przeciwnego zdania i jeśli chodzi o dyskusje w samych środowiskach roleplayowych, to naprawdę spotkałem się z bardzo szeroką gamą opinii. Zresztą w momencie, kiedy szukałem materiałów, żeby się przygotować na tą prelekcję, to naprawdę tyle godzin materiałów, to nie widziałem od czasów, kiedy oglądałem filmy o tym, dlaczego Star Wars nowa trylogia jest zła, ale i każdy odcinek miał po 2 godziny. Przede wszystkim takie metagranie, wykorzystywanie informacji, które są spoza naszej wiedzy, naszej postaci, może odciągnąć bardzo łatwo od historii. W jaki sposób? Kiedy na przykład nasz mistrz gry chce zaplanować dla nas wymagającą walkę i przedstawia nam wroga, którego teoretycznie nie powinniśmy znać, zamiast zacząć po prostu przeżywać ten moment, zamiast myśleć, jak powinniśmy zareagować, cały ten moment zamienia się po prostu w brutalne liczenie. Zamiast reakcji, ojeju, co to za straszny stwór, zaczynamy mieć reakcję, on ma tylko 24 punkty życia, jest wrażliwy na ogień, szybkość ma 30 stóp. No i to nas odciąga tak jakby od tego, co powinno być clue, od tego, jak opowiedzieć historię. Przez to też psujemy wyzwanie, no bo jeśli ktoś rzuca w nas nowego przeciwnika, no to musimy się jakoś zaadaptować. Na przykład w Dark Soulsach adaptowanie się do nowych przeciwników jest po prostu esencją gry. Tutaj też zasłyszałem jedną historię o tym, jak DM chciał wprowadzić mimika. Tylko zamiast w klasyczny sposób, w postaci na przykład skrzyni ze skarbem, chciał wprowadzić go w postaci drzwi. I w momencie, w którym właśnie powiedział jednemu graczowi, że on mniej więcej rozumie, czym jest mimik, inny gracz, który przeczytał podręcznik po prostu z księgi potworów, no krzyknął, że ale jeszcze mimik może być też pod postacią drzwi. No i wiadomo, mistrz gry już nie mógł tego wprowadzić, bo to nie byłoby zaskoczenie. Nie do końca, chociaż Shippo, bo metagaming z gier papierowych się narodził. Druga część będzie bardziej poświęcona właśnie mecie w grach, ale chcę zacząć właśnie od gier papierowych, bo w tym metagaming ma swój początek. No i też takie niszczenie, że tak powiem, zaskoczeń DM-a może zdenerwować DM-a. I na koniec dałem punkt, który tak naprawdę podkreśla wszystkie te poprzednie wady, że w momencie, kiedy skupiamy się na tym, jak pokonać przeciwnika, nie skupiamy się na tym, jak po prostu się cieszyć z gry. I akurat jeśli o to chodzi, to będzie miało bardzo duże następstwa też, jeśli chodzi o metę w grach cyfrowych. No i tutaj też napotkałem się na przykład, który aż pozwoliłem sobie wynotować, że mistrz gry prowadząc kampanię z podręcznika miał sytuację, gdzie jego gracze przeczytali ten podręcznik i po prostu wiedzieli, gdzie są ukryte skarby. No i mam nadzieję, że czujecie po prostu ten problem, że historia po prostu spada na dalszy plan. I metagaming ociera się też o oszustwo, co trzeba zaznaczyć. No tutaj jednak jeśli chodzi o to, jak trzeba radzić sobie z takimi oszustwami, czy po prostu z graczami, którzy za bardzo korzystają z mety, no to tutaj metody są liczne. W poprzednim przykładzie na przykład mistrz gry powiedział, że nawet jeśli by tym graczom udało się teoretycznie znaleźć ten ukryty pokój, to by nie dał im za to żadnej nagrody. Też bardzo często słyszałem przykłady, że kiedy mistrz gry rozumie, że gracze korzystają z metagamingu, stara się ich ukarać w ten sposób, że na przykład prawidłowe rozwiązanie staje się krytycznie złym. Jednak... Kurczę, Ariel, cały czas coś piszesz i nie wiem, czy chcesz coś dopisać, czy nie, ale przechodzimy do zalet. Jeśli macie jakiekolwiek pytania wszyscy... Elastyczny DM, tak, to jest trudne. Znaczy niektórzy DM-i z tego co widziałem od razu pisali, że jak ktoś robi takie rzeczy, to po prostu nie chcą z nimi grać, bo to chodzi też o jakieś zaufanie. Jeśli nie możesz mieć zaufania do swoich graczy, to po co grać? I to działa, jeśli chodzi o papiery, jeśli jednak jak przejdziemy już do kwestii cyfrowych gier, no to problem stanie się bardziej przewlekły, gdyż nie będziemy mogli po prostu powiedzieć, żeby gracze sobie wyszli na przykład z gry MOBA, no bo to tak nie działa. Jednak chciałbym się skupić, że metagaming może być też wykorzystany w bardziej lepszy sposób po prostu, gdyż na przykład jeśli chodzi o papierowe RPG, to nie musimy tak naprawdę powtarzać rzeczy, które by dla gracza były oczywiste. Wracając do przykładu z walki z trollami. Trolle nadal mogą być ciekawą przeszkodą, jednak już nie musimy przechodzić tego momentu poznawania, który byłby po prostu dla graczy sztuczny i nie byłby dla nich przyjemny. Więc to pozwala nam trochę szybciej przechodzić przez pewne partie rozgrywki i większe możliwości narracyjne. Napisałem to na podstawie kolejnego przykładu, który znalazłem, gdzie mistrz gry przez metagaming starał się przekazać graczom, że wygrał zakład, mianowicie miał znaleźć nazwę pewnego stwora i znalazł, i właśnie dzięki temu metagamingowi, że postacie w grze zwracały się do graczy zamiast do ich postaci, no to też dało bardzo ciekawy efekt. Zresztą wykraczając poza gry papierowe, prosiłbym was o minutkę wyrozumiałości, muszę załatwić jedną sprawę. Już jestem. IKW, przepraszam was w ogóle za ten moment, musiałem odebrać telefon. Dziękuję właśnie za wyciszenie się. Chyba, że chcesz zadać pytania, to zapraszam. Jasne. Więc metagaming też... Z czym się spotkałem, to zachęta, żeby po prostu się go nie bać, bo czasami może być sytuacja, gdzie... Na przykład chcemy powiedzieć, że użyjemy teraz zielonego klucza do zielonych drzwi, a ktoś nas uprzeci, ktoś, gracz, którego postać nie jest blisko i powie, a to teraz użyj właśnie tych zielonych kluczy do zielonych drzwi. Nam tak głupio, no bo to będzie metagaming, wykorzystamy informację, której byśmy nie dostali, gdyby ten gracz właśnie nie złamał. Więc jak tutaj mem sugeruje, nie powinniśmy się... ogłupiać, nie powinniśmy stawać się bardziej upośledzonymi, żeby unikać tego. Powinniśmy to po prostu zaakceptować na jakimś... głupio to zabrzmi, znaczy masło maślane na akceptowalnym poziomie. No i ostatni slajd, jeśli chodzi o właśnie roleplay papierowy. Znalazłem bardzo ciekawą historię właśnie dla nieznających angielskiego, gdzie mistrz gry pozwolił rzucać na... wiedzę meta. I gracz wyrolował naturalną 20, czyli maksymalny wynik, I postać gracza przez to zaczęła sobie zdawać sprawę, że jest tylko postacią w grze, że stanowią ją cyferki i że jest zapisana na papierze, jednak nikt nie może jej uwierzyć, no bo to jest absurdalne, więc sprowadził klątwę na swoją postać przez to. Więc taka bardzo ciekawe, płynne przystosowanie się DM-a do sytuacji. No ale metagaming, jak to bardzo często jest określenie, występuje w roleplayach. W grach komputerowych bardziej częściej spotykałem się z samym określeniem meta, bez dodatku gaming. Nie wiem, czym jest to spowodowane, czy jakimś dziwnym, jakąś kalką językową, nie doszedłem do tego, nie udało mi się to. Jeśli chodzi o gry, tutaj trochę przechodzimy do tego, jak meta zabija przyjemność. W grach to próba uzyskania przewagi za wszelką cenę. Lubię mówić, że to jest po prostu, że chcemy wyrwać zwycięstwo, nawet jeżeli byśmy mieli wyrwać razem z palcami naszych przeciwników. I dlaczego? Jak w ogóle może się pojawić pytanie, przecież taki na przykład LOL, taka gra MOBA, albo szachy. Jak możemy zdobyć przewagę czymś, co nie jest w samej grze? Przecież nie ma żadnych mechanik, które na przykład które pozwolą nam po prostu w jakiś sposób oszukać. A jeżeli będziemy chcieli oszukiwać, no to musimy użyć cheatów, czyli czegoś, co jest w grze. No jednak znajdują się sposoby, żeby wyjść poza grę i zadziałać na samą grę spoza niej. I tutaj wypisałem dwa sposoby, które najbardziej się wyróżniają, czyli sposób psychologiczny i sposób statystyczny. Jeśli chodzi o psychologię, to możemy zastosować kilka sztuczek. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, jak dostosujemy się do naszego przeciwnika. Jak możemy na niego wpłynąć, czy różne takie sposoby. Może przejdę od razu do tego, kim jest przeciwnik. Wbrew pozorom, to nie jest tak, że ludzie zmieniają swoje wzorce zachowań bardzo często. Lubimy jakieś stałe, wypracowane rzeczy. Jeśli mamy jakiś styl w grze, prawdopodobnie będziemy mieć ten styl bardzo, ale to bardzo długo i będzie on zauważalny po pewnym czasie. Oczywiście, jeśli jesteśmy początkujący w jakąś grę, nasz styl będzie się bardzo zmieniał. Jednak na przykład, jeśli jesteśmy już na zawodowym poziomie, to mogę powiedzieć a propos szachów, gdyż szachami profesjonalnymi się interesuję, mam kontakt z kilkoma ludźmi, którzy właśnie mi uchylają rąbka tajemnicy, no to profesjonalni szachiści mają ludzi, którzy analizują grę przeciwnika i dostosowują swoje warianty gier do przeciwnika, żeby jak najlepiej wykorzystać go. W e-gamingu też, w e-sporcie, to też jest bardzo popularna strategia. Te drużyny e-sportowe to nie jest tylko, powiedzmy, 5 graczy, czy tam 10, żeby jeszcze był, każdy mógł mieć zastępstwo. To jest cały sztab ludzi, którzy się zastanawiają, co można zrobić poza grą, żeby pokonać przeciwnika. Tak naprawdę ludzi, którzy, można powiedzieć, grają poza grą, jest więcej niż tych, którzy widzimy na scenie. I to, co widzimy na scenie, na turniejach, no to już jest tylko ten ostatni fragment, ostatnia część batalii, która tak naprawdę bardzo często jest już przesądzona, zanim w ogóle gra się rozpocznie, więc dojście do tego, kim jest przeciwnik, jest niezwykle istotne. I tutaj Garry Kasparow, bardzo wybitny szachista, który między innymi jako pierwszy mistrz świata przegrał z komputerem Deep Blue w 1997 roku. Właśnie on jest przykładem szachisty, który był uznawany za człowieka, który bardzo mocno skupiał się na analizie przeciwnika. W swojej książce Ostatni Bastion Umysłu nawet skarżył się, że niektórzy ludzie mówią, a on ma mało talentu, ale bardzo mocno się przygotował. I on mówi, że nie, przygotowanie się to jest też talent. I on właśnie się bardzo mocno przygotowywał do każdej gry. Analizował możliwe partie przeciwnika, analizował to, co się może stać, to, co jest, w czym jest dobre, a to, w czym jest przeciwnik słaby. Więc no tutaj naprawdę Garry Kasparow jest takim ewenementem, można powiedzieć, na skalę światową, bo do dzisiaj myślę, że nie ma zawodnika, który aż tak bardzo analizuje przeciwnika jak właśnie Garry Kasparow. Niestety już nie gra profesjonalnie, jednak no, jego gry to są niesamowite perełki. Nawet ktoś zrobił obliczenia, że wygranie z Garry Kasparowem w szachy jest mniej. Dziękuję. Talent w szachach. Talent w szachach to w ogóle tak obszerna dyskusja, że aż boję się ją zaczynać. Ale tak, Garry Kasparow wspominał, że być może nie był zbytnio utalentowany, ale wkładał bardzo dużo pracy, więc to jest też talent. I właśnie w analizę, w czym jest lepszy, jak możemy go pokonać, jak... No to jest całkiem proste, tak myślę, że jeśli nasz przeciwnik jest słabszy w obronie, to powinniśmy bardziej agresywnie atakować. Jeśli jest silniejszy, jeśli jest silny w obronie, no to powinniśmy czekać. Czy możemy na niego wpłynąć? I tutaj jest, myślę, że jedna z gorszych, no bo myślę, że się zgodzicie, że poprzednie punkty nie uderzały. Nie uderzały w przeciwnika, to nie miało... Miałem cały czas na myśli, żeby wygrać przeciwnikiem, ale przez analizę jego gry, przez analizę tego, co potrafi, przez analizę tego, co ja potrafię, takie dostosowywanie się. Jednak w momencie, w którym chcemy wpłynąć na naszego przeciwnika, zazwyczaj musimy użyć czegoś więcej. I tutaj dałem GG Easy jako doskonały przykład tak naprawdę. Każdy, kto grał w MOBA, myślę, że chociaż raz zobaczył skrót Easy, EZ, jak to często w Polsce się mówi, który bardzo często wyprowadzał z równowagi naszego przeciwnika, bądź wyprowadzał z równowagi nas. I w tym momencie, jeśli jesteśmy podobni poziomem, co nas przeciwnik, ale na przykład zaczniemy opisać, że easy, albo zaczniemy pisać coś o jego matce, że na przykład nie robi najlepszych na świecie babeczek, tylko takie drugie najlepsze, no to on może się zdenerwować. Może na przykład podejmować akcję, żeby nas szybciej zabić, żeby nas ukarać za to, co powiedzieliśmy. I w tym momencie naraża się na niebezpieczeństwo i potencjalnie równy pojedynek może stać się pojedynkiem z przewagą dla nas. Osobiście dość często gram z jednym kolegą, który ma bardzo duże właśnie tendencje do metagamingu właśnie w ten sposób, że po zabiciu przeciwnika pisze, jak łatwe to było, żeby go zdenerwować, żeby go osłabić. Oczywiście to nie jest jedyny taki przykład, nie musimy od razu obrażać przeciwnika. Wracając do Garry Kasparowa, on mówił, że jeśli był bardzo dobrze przygotowany do przeciwnika i przeciwnik zrobił to, co on oczekiwał, to on lubił od razu odpowiadać, momentalnie wykonywać ruch. I wtedy w głowie przeciwnika pojawiał się taka myśl, nie da się go pokonać. Skoro robię wszystko, myśląc, wybierając najlepsze według mnie warianty, nadal wybieram te warianty, które dla niego wygrywają, to nie mam szans. No i nam tutaj zdecydowanie moralność siada. Opisywał też graczy, którzy robili wręcz przeciwnie, że w momencie, w którym przeciwnik zrobił ruch, którego oczekują, i już się śmieją tak w duchu, że idą na własną śmierć, no to oni udawali, że się tak zastanawiają, że nie mają pojęcia, że to był taki dobry ruch. I właśnie w ten sposób zachęcają w brnięcie, w kombinacje, które były niszczycielskie dla przeciwnika. Więc no tutaj metagaming może się objawiać właśnie takimi rzeczami. Czy możemy go zmylić? Tutaj screen z bardzo ładnego filmu. O tym, jak gracz, który streamował szachy, jak widać, zorientował się, że jego przeciwnik ogląda jego stream. I to jest fragment metagamingu, bo to jest zyskiwanie jakiejś przewagi poza grą. Wiemy, co przeciwnik chce zrobić, słyszymy jego myśli. I w tym momencie gracz zastosował bardzo ciekawą strategię. Po prostu zaczął opisywać ciąg zdarzeń, który według niego byłby dla niego niszczycielski. I jak możecie się spodziewać, zresztą zapraszam do obejrzenia tego filmu, ma tylko 3 minuty, więc no, How to Trick a Streamer Sniper. Całkiem można się pośmiać, mimo że właśnie spoileruję, jak cały film się potoczy. Opisał dokładnie, jak uważa, że by przegrał. Jego przeciwnik to zrobił i w pewnym momencie zmienił tylko jeden ruch, który doprowadził do tego, że jego przeciwnik stracił wierzę. No i to według mnie jest genialny przykład, że... genialny przykład, jak działa metagaming, że to jest tak jakby walka poza... w tym przypadku poza szachownicą, ale wiadomo, że chodzi ogólnie o całą grę. Więc to jest ogólnie jak możemy zmylić. Oczywiście sposobów na zmylenie przeciwnika jest bardzo wiele. Na przykład możemy też udawać słabego przeciwnika, pytać na czacie, jak się to w ogóle gra, że, mówić, że pierwszy raz grami i tego typu podobne sztuczki też jak najbardziej podchodzą, myślę, że pod ten punkt. W poprzednim w psychologii tak naprawdę najgorsze, co było, to było takie wpływanie na przeciwnika w sposób negatywny, obrażanie. Jednak druga część, statystyka, mimo że wydaje się, że no, jak możemy zaszkodzić jakby naszej radości przez statystykę, to według mnie jest o wiele gorsza, bo o tyle, ile w grach online możemy wyciszyć swojego oponenta, możemy go przestać słuchać, to statystyki nie ominiemy w żaden sposób. I ogólnie o co mi chodzi z statystyką? Jeśli chcemy wygrać, to wiadomo, że nie jesteśmy najlepsi. Znaczy prawdopodobnie, jeśli ktoś tutaj jest e-sportowcem, przepraszam z całego serca, ale prawdopodobieństwo jest na to bardzo małe. E-sportowców jest mało, bo to jest trudne, bo zazwyczaj to jest mało opłacalne. Więc prawdopodobnie nie zajmujemy się sportem 8 godzin dziennie, nie gramy w te gry, nie analizujemy możliwych najlepszych kombinacji. No ale są ludzie, którzy to robią i najprostszym sposobem, żeby podnieść swój poziom, jest po prostu skopiować ich zachowanie. Druga rzecz, o której chciałem opisać, negatywna, trochę się... Te wszystkie punkty trochę się zbiorczo składają na to samo min-max, czyli pewien dążenie do maksymalizacji obrażeń, minimalizacją nakładów, no to też jest jakby dość niszczycielskie dla powieści. Jest ciekawy przykład, niestety nie kojarzę tej analizy. Jestem, aczkolwiek postaram się z nią zapoznać, jak tylko będę miał chwilę. No i tutaj taki memik, że jesteśmy w stanie nawet wziąć przedmioty, które są gorsze, wyglądają dziwnie, tylko dlatego, że mają lepsze statystyki. To też częściowo jest metagaming po prostu. Czysto statystyczna analiza, miałem nadzieję, że to będzie więcej, ale chodzi o to, że... Myślę, że tutaj mogę tak zbiorczo opisać, czym się kończy taka meta statystyczna, tym, że gramy ciągle tym samym. Biorąc wszystkie te trzy poprzednie punkty, to, że są gracze dużo lepsi, którzy ustalają jakieś najlepsze kombinacje, to, że możemy wyciągnąć, współcześnie mamy bardzo dużo danych, mamy prawdopodobnie kilkaset, kilka tysięcy terabajtów danych, jeśli chodzi o statystyki, o to, które postacie wygrywają, które przegrywają. Tutaj właśnie screen z tego, że Ana, postać w Overwatchu, ma ping rate na poziomie 11%, gdzie inne postacie czasami mają po 3%. Po prostu lepiej, łatwiej jest wybrać taką postać. I to ogólnie rozumiem jako statystyczne, takie poświęcanie jakiejkolwiek przyjemności, bo być może ci gracze, którzy wybierają tą postać, nie lubią nią grać, ale są świadomi, że jeśli ją wybiorą, mają większe szanse na pokonanie przeciwnika. Jedna koleżanka, z którą grałem też w LoL'a, właśnie bardzo często się wściekała, że jest pokonywana na linii, dlatego że przeciwnicy wybierają lepsze postacie. I to jest według mnie trochę problem, bo w momencie, w których nie możesz wybrać postaci, którymi lubisz grać, Bo to się skończy przegraną, bo stawiacie na gorszej pozycji i w momencie, w którym gracze mają ten sam poziom, to oznacza przegraną. To z perspektywy gry nie powinniśmy tego robić, niestety. I to... Czy w grach jest to tylko negatywne zjawisko? Nie do końca, ale jeszcze się poskupiam na wadach właśnie. Że to prowadzi do tego, co powiedziałem, powtarzalność, że wszystko... Miałem właśnie w LoLu, szczególnie w 2016 roku, wrażenie, że każdy mecz, dokładnie każdy, to były te same postacie. W LoLu jest kilkaset postaci, a mimo wszystko zawsze, zawsze powtarzały się te same 15. Już nie mówiąc o tym, że każda postać może mieć wziąć różne przedmioty i wbrew pozorom bardzo dużo przedmiotów działało. Ale nie, to były dokładnie to co piszesz, że to były dokładnie te same buildy, te same postaci, dokładnie to wszystko. I czułem się chory od tego. Wtedy jeszcze można powiedzieć, byłem mocno uzależniony i grając miałem ten problem, że nieważne ile bym grał, to wszystko było takie same. I to jest frustrujące tak naprawdę w momencie, kiedy gra nawet ma różnorodność, bo nie można LoLowi czy Overwatchowi odmówić różnorodności postaci, tylko tymi postaciami się nie gra, bo się po prostu nie da nimi grać. Innym sposobem zabijania przyjemności właśnie przez metę jest to, że skoro napisanie przeciwnikowi, że jest słaby, tutaj na czacie akurat były wyzwiska, przekleństwa, daje przewagę, to znowu, dlaczego mielibyśmy tego nie robić? Oczywiście możemy tutaj wejść w zasady fair play i powiedzieć, że nawet w LoLu za takie rzeczy banują, tak naprawdę w większości grach za takie rzeczy banują, jednak nadal jest przez to, że to jest w mecie, jest to jakby promowane zachowanie, mimo że jest to zachowanie niesportowe, więc ścieramy się jakby z tym, z tymi złymi elementami. Tutaj troszkę powtórzenie tego, że właściwie w każdej grze wszystko, wszędzie jest takie samo, wszyscy się obrażają i tym podobne. Jednak, mimo że to jest pewne zabijanie z przyjemności, szczególnie na niższych poziomach, bo muszę zwrócić uwagę, że to zjawisko, to wybieranie tych samych buildów jest szczególnie widoczne na niższych poziomach, znaczy na niższych, mówię, poniżej esportowych, gdyż no po prostu ludzie zaczynają kopiować to nie rozumiejąc. Na poziomie esportowym, gdzie to jest jakby bardziej świadome, to buduje jakby lepsze... Gracze są w stanie odejść od tego w pewien sposób. Wiedzą, że jakaś postać ma takie zalety, a takie, i że w większości sytuacji ta postać jest OP, ale że są sytuacje odwrotne. I właśnie to są zalety, bo między innymi doświadczeni gracze mogą odkrywać głębie w grach. Tutaj akurat screen z Heroes 3 Might and Magic, mam nadzieję, że słyszeliście, bo to jest taka mało znana gra, mało kto słyszał o Heroesach, w których akurat to jest z filmu o sekretach. Dzień dobry, troszkę spóźnione, ale mam nadzieję, że non stop będzie ciekawie. Akurat o tym, o zaletach mety, więc tak trochę bardziej pozytywnie. Heroes 3 Sekrety Walki, również zachęcam do filmu, bo bardzo ciekawe było odkrycie, że w tej grze do dnia dzisiejszego są odkrywane różne rzeczy. Premiera miała miejsce ponad 20 lat temu, a mimo to do dzisiaj ludzie odkrywają, jak zachowałaby się sztuczna inteligencja, jak jest zaprojektowany jakiś poziom, jak jest zaprojektowana walka. I to wszystko, co te wszystkie punkty, które są tu wypisane, to właśnie jakieś mechaniki, które są odkrywane. I to wszystko właśnie też dzięki tej grze poza grą, można powiedzieć, gdzie ludzie po prostu starają się odkopać pewne elementy, odkopać zaginione działalności, funkcjonalności po prostu tego. I to jest w pewien sposób piękne, gdzie No możemy, po prostu możemy dowiedzieć się czegoś więcej o grze, na przykład z naszego dzieciństwa. Poprawa gry. Tutaj to, co zacząłem trochę mówić, że w momencie, kiedy metę stosują zawodnicy, którzy są na wyższym poziomie, to nie jest po prostu kopiowanie jakiegoś buildu, czy po prostu wybranie, a te przedmioty są w tej mecie, jak to się mówi, czyli w tym sezonie najlepsze. To jest świadomy wybór. I tutaj mam porównanie poziomów ELO, zawodników szachowych, gdyż w szachach ta meta bardzo mocno występuje, gdyż są całe poradniki do otwarć, do tego, jak należy rozpocząć grę. I dzięki temu, że mamy coraz lepiej zbadane te szachy, że mamy coraz więcej analiz, które wchodzą głęboko w jakieś pozycje, gracze są po prostu lepsi. Tutaj można użyć przykładu, że mistrzowie świata na przykład z 1080 roku są już uznawani za słabych, znaczy za słabych, za średnio zaawansowanych w 1990, że ten poziom gry, ten poziom umiejętności, poziom tego, co musimy się nauczyć, jest coraz większy, ale to też sprawia, że szachy akurat są bardzo dobrze poznaną grą i że możemy wchodzić na takie niesamowite poziomy złożoności, co jest dobre dla profesjonalistów. Jasny drogowskaz, tutaj chciałem wyrazić to, że jeśli osobiście na przykład nie lubimy, bo może się tak zdarzyć, że nie lubimy robić postaci, że nie lubimy szukać tych najlepszych wyborów, to dzięki mecie możemy łatwo stworzyć dobrą postać. Meta może też dotyczyć na przykład instrukcji przejścia jakiejś gry, na przykład przygodowej, i dzięki temu może nam to pomóc w przejściu przez jakiś trudną drogę, więc no to jest taka pomoc. Przede wszystkim myślę, że pomoc. Możliwości narracyjne. Tutaj nie za bardzo mam wiele przykładów, gdyż łamanie czwartej ściany w grach jest raczej rzadkie na takim większym poziomie. Zazwyczaj występuje tylko na poziomie dialogów, gdzie na przykład jakaś postać powie: a, pewnie sprawdzałeś instrukcję przejścia, żeby znaleźć ten przedmiot tak szybko. Metafikcja i meta to nie to samo. Bardzo często, znaczy meta jest bardzo luźno interpretowana, szczególnie w cyfrowych grach, i wszelkie opisy, artykuły, na które się natknąłem, jednak właśnie przez to, że wszelkiego typu artykuły, jakie się natknąłem, zaklasyfikowały właśnie tą łamanie czwartej ściany, najłatwiej to tak nazwać, to postanowiłem też tak minimalnie wspomnieć, że to też jakby w pewien sposób się liczy i pozwala przełamać tą czwartą ścianę. Tutaj przykład właśnie z Mantisem, który, żeby go pokonać, musieliśmy przełączyć miejsce w kontrolerze, co pozwalało, bo inaczej on rozumiał, co zamierzamy zrobić. Tak, oczywiście. Tylko że meta jako najlepsza strategia też może być w jakiś sposób narzędziem. Tak myślę przynajmniej. Może się mylę. Myślę, że pod koniec zostanie nam trochę czasu, więc będziemy mogli bardziej wejść w ten temat. Ostatnią taką zaletą myślę, że jest tworzenie się społeczności. Tutaj if online jest najczęściej podawanym przykładem jako wychodzenia poza schematy, gdyż if online właśnie ma jedną z najbardziej zbitych, złączonych ze sobą społeczności, które tworzą naprawdę niesamowite rzeczy, które się odbijają szerokim echem w całej branży. Ale wracając trochę właśnie do tej mety, która jest często niepożądana, szczególnie kiedy zabija właśnie tą przyjemność przez powtarzalność, przez utarte schematy. Jak twórcy właściwie mogą walczyć z taką niechcianymi, zbyt mocnymi rzeczami? Tutaj Myślę, że was dziwię, ale nie powiem, że przez aktualizację czy przez balans, gdyż to nie do końca jest dobrą drogą. Bo jasne, zbalansujemy jakąś postać, która była za silna, tylko w ten sposób doprowadzimy do tego, że druga postać może być za silna i to jest niekończąca się pętla, która jest jakimś rozwiązaniem, ale nigdy nie jest stabilnym. W momencie, kiedy zaczynamy wcześniej o tym myśleć, kiedy deweloperzy zaczynają wcześniej o tym myśleć, możemy przewidzieć taką sytuację i zawrzeć rozwiązania w samej mechanice. I tutaj chciałbym wymienić m.in. różnorodność. Meta się nie utworzy, oczywiście meta się zawsze w jakiś sposób utworzy, ale nie będzie aż tak silna, kiedy na przykład będziemy mieli różne funkcje. Z lewej funkcje, które są w grze Barotrauma, która zresztą ostatnio mnie bardzo wciągnęła. I tam, jeśli każdy gracz ma inne zadanie, nie dojdzie do tego, że jakiś gracz będzie mógł robić wszystko. To po prostu będzie niemożliwe. Przez to każdy będzie mógł czerpać radość na swój sposób. Oczywiście każda rola nadal będzie mogła tworzyć jakieś scenariusze, które będą dla niej najlepsze, które będą znowu dla niej metą i znowu się utrze. Jednak właśnie podział choćby obowiązków na różne role, że nie każdy może robić to wszystko, bardzo pomaga. W klasycznych RPG-ach możemy dać przykład tego, że postać na przykład może robić tylko obrażenia magiczne albo tylko obrażenia fizyczne. W tym momencie możemy łatwo dać na przykład bossa, który jest bardzo odporny na obrażenia fizyczne, jeśli dostanie ich dużo, albo bardzo odporny na obrażenia magiczne. Wtedy musimy wymieszać. I dzięki temu na przykład nie wszyscy będą grali mocniejszym wojownikiem, tylko no ktoś też będzie musiał grać czarodziejem i to się w pewien sposób równoważy. Po prawej screen z gry Space Station 13, w której zachodzi po prostu podobna zasada, mniejsze skupienie się na mechanicznym ideale, a większe skupienie na rolach, bo w Space Station to chyba jest największy dobór ról, od medyka przez naukowców, biologów, kucharzy, masażystów, fryzjerów i tym podobnych. Zmniejszenie czynniku rywalizacyjnego. Tutaj łatwo powiedzieć, trochę ciężej zrobić, jednak różne gry całkiem z powodzeniem to stosują. Muszę powiedzieć, że nie spotkałem się z niezastosowaniem pewnych rozwiązań na tym polu. Przede wszystkim tutaj chodzi mi o to, żeby był... Zazwyczaj mamy podział na gry rankingowe i gry normalne. Dzięki temu na rankingowych ludzie i tak będą się skupiać. To właśnie w rankingu będą ludzie, którzy starają się przeprowadzać jak najgłębszy metagaming, starać się stosować OP buildy, iść w to samo cały czas. A w grach normalnych, jak to się zazwyczaj nazywa, czy po prostu luźnych, mamy miejsce na pewien eksperyment, na pewną po prostu zabawę, bo o to w końcu chodzi w grach, przynajmniej dla większości. No bo wiadomo, e-sport i te sprawy. No i antymeta. Chciałem umieścić ten punkt, gdyż jest według mnie bardzo ciekawy, gdyż... Może nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale w momencie, kiedy tworzy się jakaś meta, zazwyczaj tworzy się też antymeta do niej, o której niewiele osób tak naprawdę wie. I tutaj oczywiście dałem znowu przykład z grą, w której gracz wiedział, że jest obserwowany, dlatego podał złą kontynuację. Jednak nie dotyczy to tylko na przykład właśnie takiej sytuacji. Na przykład strategia antyszachowa. Ponownie Kasparow o niej się mocno rozpisał w Ostatni Bastion Umysłu. Komputery są mocne na bardzo krótkie, można powiedzieć, dystanse. Potrafią bardzo głęboko przeliczyć kilka posunięć do przodu. Jednak zaczynają przegrywać, kiedy mają do przeliczenia kilka czy kilkanaście ruchów do przodu. I właśnie strategia antyszachowa polega na zbudowaniu mocnej defensywy, która będzie się rozgrywać na dość długim czasie, po prostu w czasie trwania partii. W takim scenariuszu komputery zaczynają popełniać błędy. Oczywiście współcześnie jest to o wiele słabsze, jednak właśnie tak Kasparow wygrał swój można powiedzieć, mały turniej z Deep Blue w 1996 roku. Więc no, to jest granie przeciwko przeciwko temu, co jest najlepsze. Boosterzy. Tutaj chciałem zawrzeć ten punkt, gdyż trochę z kilkoma boosterami gadałem. Boosterzy to osoby, które za pieniądze podwyższają ranking naszego konta. I boosterzy są, myślę, że absolutnymi mistrzami w stosowaniu antymety. Zazwyczaj znają tak dobrze to, co jest stosowane przez graczy, że poznają te niewielkie możliwości pokonania tych strategii. Na przykład kolejny przykład z LoL'a, ale niestety bardzo chciałbym coś z Doty dać, ale najbardziej się obracałem właśnie w tych środowiskach. Boosterzy dość często stosowali taktykę grania dwóch osób na dżungli, gdzie zazwyczaj się gra jedna osoba na górnej linii, jedna osoba na środkowej, dwie na dolnej. To jedną z najskuteczniejszych kontrstrategii było jedna osoba na górnej, jedna na środkowej, jedna na dolnej i dwie w dżungle, co bardzo dobrze wykontrolowywało ją. Jednak no, trzeba było też znać się na tym. Nie bez powodu nie każdy mógł być boosterem. I trochę podsumowując, chciałem przytoczyć jeszcze, że meta... No po prostu czym jest meta? Dla mnie, według mnie najlepszą definicją to jest to wszystko, co wykracza poza grę, dotycząc właśnie samej gry. Jak możemy tutaj przeczytać z greki po lub poza. Oczywiście też często widziałem skrót Most Effective Tactics Available, ale to myślę, że w pewnym stopniu wyewoluowało właśnie z samego metagamingu. No jednak tutaj jest pole do dyskusji, że tak powiem. Chciałbym jeszcze przytoczyć kilka takich myśli. Oczywiście tutaj zastanawiam się, jak to zostanie odebrane, skoro już... Ale spokojnie, spokojnie. Ja mogę nadać prawo nadawane. Tutaj widzę, że Szary Gryf też jest i on może w ogóle nadawać prawo głosu takie w ogóle, więc nie bójcie się nic, jeśli zaraz będziecie na mnie krzyczeć. Meta w prawdziwym życiu, bo tak szeroko powiem, że myślałem ostatnio o tym, czy meta wychodzi poza prawdziwe, poza gry, poza na przykład partie szachowe, czy różne takie rzeczy. I myślę, że tak, jestem bardzo ciekawy waszej reakcji, ale według mnie na przykład meta to jest... Meta wyraża się w tym, że wyraźniejsza mowa jest kojarzona z wysoką inteligencją. I jeśli bym chciał na przykład was oszukać, na przykład przeczytać jakąś fałszywą definicję, to łatwo bym mógł to zrobić, obniżając trochę głos, troszeczkę go uspokajając. I tak powoli mówiąc, mógłbym znacznie bardziej przekonująco, znacznie bardziej po prostu przedstawić wam fałszywą definicję. Taka ciekawostka też, że muzyka klasyczna jako podkład podwyższa to, jak odbieramy materiał, że jeśli usłyszymy muzykę klasyczną, to od razu jest ale inteligentny człowiek. Miałem raz taką sytuację, że umieściłem w jednym miejscu bez powodu wiersz Kaczmarskiego i ludzie do mnie pisali: a, ale jesteś mądry, Kaczmarski, lubię to. I tyle, i dziękuję, i uwaga, memik na koniec, smacznej kawusi, seksowny gnojku. Mam nadzieję, że teraz się wszyscy uśmiechnęliście, bo taki był mój zamysł. Mam nadzieję, że macie smaczną kawusię. I kurczę, i chyba powoli... Mam nadzieję, że będziesz miał smaczną kawusię, seksowny gnojku. I teraz no, myślę, że czas wystawić się na ogień pytań. Kto chciałby, tak pod koniec, zostało nam 10 minut, nie wiem, nie zgodzić się ze mną, coś powiedzieć?
I w tym momencie już rozpoczęliśmy naszą rozmowę. Jednak, jak mówiłem, niestety nie nagrałem moich rozmówców, Dlatego będę musiał je pominąć. Głównie rozmawialiśmy o tym, czym jest meta i czy metanarrację też można podciągnąć pod właśnie metę. No ale to by było wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dnia.